Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła w środę w Parlamencie Europejskim doroczne orędzie o stanie Unii Europejskiej. Podczas wystąpienia skupiła się m.in. na wojnie Rosji z Ukrainą i kryzysie energetycznym. Więcej na ten temat Grażyna Bagińska.
Co roku we wrześniu przewodnicząca Komisji Europejskiej przyjeżdża do Parlamentu Europejskiego, by omówić z eurodeputowanymi działania Komisji i plany na przyszłość. Podczas dzisiejszego orędzia skoncentrowała się na wojnie Rosji z Ukrainą w kontekście wspólnej europejskiej odpowiedzi na rosyjską agresję. Szefowa Komisji Europejskiej mówiła także o sankcjach Zachodu nałożonych na Rosję, które, jak zaznaczyła, zostaną utrzymane. Polityk wspomniała też o Polsce. Podkreśliła, że politycy unijni powinni byli uważniej wsłuchać się w głosy wewnątrz Unii Europejskiej, w tym płynące z Polski. Oni od lat mówili nam, że Putin się nie zatrzyma, powiedziała. Mamy nauczkę z tej wojny, dodała. Europoseł PiS Beata Szydło, odnosząc się do wystąpienia Ursuli von der Leyen, oceniła, że wypowiedź dotycząca Polski była jedną z najważniejszych.
To dobrze, że te słowa padły, ale pytanie, czy jest to rzeczywista refleksja i chcemy na tym zdaniu, na tej refleksji budować inną, lepszą, solidarną Unię Europejską, bo takiej dzisiaj potrzebują Europejczycy. Czy też tylko i wyłącznie jest to zdanie, nad którym przejdziemy wszyscy do porządku dziennego i będzie dalej tak jak do tej pory?
Szefowa Komisji Europejskiej podczas orędzia ogłosiła też plan walki z kryzysem energetycznym, by doprowadzić do zmniejszenia się wysokich cen za gaz i prąd.
Sejm przyjął w środę uchwałę w sprawie dochodzenia przez Polskę reparacji wojennych od Niemiec. Projekt uchwały złożyły kluby PiS, PSL-u i Koalicji Obywatelskiej. Za wiodący uznany został projekt posłów partii rządzącej. Poseł PiS-u Arkadiusz Mularczyk powiedział, że jest to historyczny dzień z punktu widzenia państwa polskiego. Parlamentarzysta dodał, że uchwała da mandat polskiemu rządowi do działań o charakterze politycznym i dyplomatycznym. W najbliższych tygodniach w tej sprawie ma być skierowana nota dyplomatyczna do rządu Niemiec.
Ta uchwała przywraca naturalny porządek, jaki powinien funkcjonować w relacjach międzynarodowych. Otóż ta uchwała wzywa rząd Niemiec do tego, ażeby przyjął odpowiedzialność prawną, polityczną, moralną, historyczną, ale także ekonomiczną za skutki II wojny światowej. Podkreślamy, że od dnia zakończenia II wojny światowej ta sprawa nie została uregulowana w relacjach polsko-niemieckich. Nie zawarto żadnej umowy, która regulowałaby kwestię rozliczenia się z II wojny światowej.
Pod hasłem bez przedawnienia trwa kampania informacyjna poświęcona stratom wojennym, jakie Polska poniosła w wyniku niemieckiej agresji, rozpoczętej 1 września 1939 roku. 1 września tego roku w Warszawie został zaprezentowany raport o stratach. Kwota strat to ponad 6 bilionów 220 miliardów złotych. Koalicja Obywatelska postuluje rozwiązanie podkomisji smoleńskiej i ukaranie jej szefa Antoniego Macierewicza. Politycy tej partii zarzucają mu ukrywanie części ekspertyz podczas tworzenia raportu dotyczącego katastrofy rządowego Tu-154M pod Smoleńskiem. Z prośbą do premiera o rozwiązanie podkomisji zwróciła się w Sejmie wiceprzewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka, córka zmarłej w katastrofie smoleńskiej Izabeli Jarugi-Nowackiej. Z mównicy sejmowej oskarżyła Antoniego Macierewicza o kłamstwa i fałszerstwa dokumentów. Szef podkomisji smoleńskiej odniósł się do zarzutów polityk Koalicji Obywatelskiej.
Chcę powiedzieć bardzo jasno, że raport NIAR w pełni jest przedstawiony w dokumentach komisji. Chcę powiedzieć jasno, że te krzyki wynikają stąd, że oni się boją, że opinia publiczna dowie się, jaka jest prawda. Dlatego chcą to zakrzyczeć. Tymczasem wszystkie wyniki są opublikowane.
NIAR to amerykański instytut zajmujący się badaniem katastrofy. W poniedziałek TVN opublikował reportaż, w którym wskazywano, że podkomisja smoleńska dysponowała wynikami badań, które zaprzeczały tezie o wybuchu w skrzydle Tu-154M, a które nie zostały opublikowane. Podkomisja w specjalnym oświadczeniu podkreśliła, że zarzuty i pseudoargumenty przedstawione przez stację TVN są fałszywe i prezentują rosyjski punkt widzenia, wprowadzając w błąd polską opinię publiczną. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz wskazuje, że zaproponowane przez rząd zwiększenie płacy minimalnej może mieć negatywne skutki dla części powiatów. Rada Ministrów przyjęła w tym tygodniu rozporządzenie, z którego wynika, że najniższa pensja od stycznia wyniesie 3490 zł brutto, a od lipca 3600 zł. Adam Abramowicz na antenie telewizji Trwam stwierdził, że tak wysokie stawki mogą być kłopotliwe dla wielu przedsiębiorców.
Jest to kłopot, bo na przykład w Warszawie za minimalną obecną albo minimalną, którą będzie wprowadzona, no to się żadnego pracownika nie znajdzie. Tutaj jest rynek pracownika, ale też rynek, na którym jest dużo więcej pieniędzy. Tutaj przedsiębiorcy mogą płacić dużo, dużo więcej niż ta minimalna. Podobnie w Poznaniu czy gdzieś na Śląsku, no ale mamy powiaty na przykład w warmińsko-mazurskim, w lubelskim, w podkarpackim, gdzie ta średnia w stosunku do Warszawy to jest 1800 zł różnicy. No to w tych powiatach wprowadzenie tak wysokich podwyżek płacy minimalnej spowoduje zwiększenie bezrobocia to już na 100%.
Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców dodał, że wprowadzenie wyższej płacy minimalnej dla wszystkich powiatów w Polsce jest błędem. Wyższa płaca minimalna powinna być wprowadzona jedynie w niektórych regionach, zaznaczył. Adam Abramowicz wskazał, że regionalizacja płacy minimalnej mogłaby przynieść pozytywne skutki dla wielu firm, ponieważ część podmiotów zaczęłoby inwestować w tych powiatach, gdzie koszty pracy są mniejsze. W połowie października rozpocznie się nabór wniosków dla rolników i przetwórców w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Wnioski będzie przyjmowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Poinformował o tym na konferencji prasowej wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Wskazał, że w ramach pierwszego naboru wsparcie będzie dotyczyło czterech działań.
Dwa działania dotyczą przetwórstwa, zarówno przetwórstwa dla rolników, jak i przetwórstwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Oraz dwa działania takie indywidualne dla rolników, to są działania związane z wymianą słupów nasączonych kreozotem podtrzymujących chmiel oraz wymiana dachów z azbestu na pokrycia bezazbestowe.
Minister rolnictwa dodał, że wnioski będzie można składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Tam też na stronach internetowych będą zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące wniosków. W kolejnych miesiącach będą uruchamiane następne nabory wniosków. Polski Krajowy Plan Odbudowy Komisja Europejska zaakceptowała 1 czerwca tego roku. Instytut Pamięci Narodowej ruszył w objazd po kraju, aby promować grę szyfrów. To inicjatywa mająca przybliżyć graczom przebieg wojny polsko-bolszewickiej. Gra rozpoczyna się w 1920 roku. Gracze mogą wcielić się w autentyczne postaci historyczne, w tym m.in. w kryptologów. Ich zadaniem będzie złamanie bolszewickich szyfrów. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas konferencji inaugurującej objazd gry szyfrów zaznaczyła, że inicjatywa ma na celu poszerzenie wiedzy historycznej.
Rzadko mówi się o tych, których nie widać na froncie, którzy nie walczą z bronią w ręku, ale walczą myślą, rozumem, swoją inteligencją. I to są właśnie kryptolodzy. Większość z nas wie o Enigmie, natomiast właśnie o tym, że pułkownik Kowalewski odszyfrował meldunki Armii Sowieckiej podczas Bitwy Warszawskiej, wojny polsko-rosyjskiej, rzadko kto wie.
Obecny na konferencji był także dr Karol Nawrocki. Prezes IPN-u podkreślił, że specjalna ciężarówka z grą dotrze do wielu miejscowości w całej Polsce.
Będziemy właściwie w każdym regionie Rzeczpospolitej Polskiej. Są to głównie mniejsze miejscowości, takie jak Żurawica na Podkarpaciu, jak Supraśl na Podlasiu, Gorzów Wielkopolski, Głogów na Dolnym Śląsku czy Czarne i wiele innych miejscowości, do których dzisiaj po tej uroczystej inauguracji trafi tir Instytutu Pamięci Narodowej.
Gra szyfrów ma zostać dodana do programu nauczania jako treści rekomendowane. Można ją bezpłatnie pobrać ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki. Trwa podróż apostolska Ojca Świętego Franciszka do Kazachstanu. W środę, w drugim jej dniu, papież wziął udział w Nur-Sultanie, w 17. Kongresie Zwierzchników Światowych i Tradycyjnych Religii. Podczas wydarzenia biskup Rzymu mówił, że świat naznaczony plagą wojny potrzebuje dziś religii, aby odpowiedzieć na pragnienie pokoju. Po południu Ojciec Święty sprawował mszę świętą na placu Expo. W homilii papież Franciszek wskazywał, że o pokój, współistnienie i sprawiedliwość społeczną trzeba walczyć każdego dnia.
Pokoju nigdy nie zdobywa się raz na zawsze. Trzeba go zdobywać każdego dnia, podobnie jak współistnienie różnych grup etnicznych i tradycji religijnych, integralny rozwój, sprawiedliwość społeczną. Aby Kazachstan mógł jeszcze bardziej wzrastać w braterstwie, dialogu i porozumieniu, aby budować mosty solidarności i współpracy z innymi narodami, państwami i kulturami. Potrzebne jest zaangażowanie wszystkich. Jeszcze wcześniej konieczne jest ponowne wyznanie wiary w Pana, spojrzenie w górę, spojrzenie na Niego, uczenie się z Jego powszechnej i ukrzyżowanej miłości.
W Nur-Sultanie papież spotykał się także z przywódcami religijnymi. Rozmawiał m.in. z metropolitą Antonim, przedstawicielem Patriarchatu Moskiewskiego, przywódcami islamskimi i naczelnym rabinem Izraela. Wizyta Ojca Świętego Franciszka w Kazachstanie potrwa do czwartku. Był to serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.